Od literatury do polityki Marek Grubarczyk, wiceminister infrastruktury, odpowiedzialny za między innymi polskie porty, polskie stocznie, polskie rzeki. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
No to zaczniemy od tych portów i od jej przepustowości. Przepustowość polskich portów to interesuje teraz wszystkich. Czy uda nam się wywieźć to zboże, które jest zgromadzone w silosach? Czy uda nam się potem zapełnić te silosy z powrotem zbożem, które zbierzemy w Polsce?
Czy ja nie chciałbym się wypowiadać na temat żniw i potencjału przede wszystkim produkcyjnego w zakresie artykułów rolnych. Natomiast ja myślę, że to nie jest większy problem ze strony przede wszystkim operatorów czy potencjału w polskich portach. Oczywiście jeśli chcemy zgromadzić w porcie kilka milionów ton zboża, no to jest to oczywiście niemożliwe, bo nigdy takiej infrastruktury nie budowaliśmy, czy historycznie, bo ja mówię przecież od dekady, nic takiego się nie działo, jeśli chodzi o wywóz zboża, czy generalnie eksport zboża. Więcej importowaliśmy w tym zakresie, natomiast jeśli chodzi o teraz o potencjał wywozowy, no my szacujemy to na około miliona ton miesięcznie w zakresie transportu w możliwości wywozowych portach i myślę, że to jest w 100% wystarczające w ramach oczywiście obecnych potrzeb. Docelowo, oczywiście jeśli chodzi o ustanowienie już takiego trwałego korytarza transportowego z Ukrainy, bezwzględnie inwestycja jest potrzebna w rozbudowę. Zresztą Ministerstwo Rolnictwa już pracuje nad tym od paru lat, stworzenie agroportu i tutaj nawet specjalna uchwała w zeszłym roku została przez nas podjęta na przystosowanie nabrzeża. No czekamy na kolejne działania w tym zakresie.
Ale ten agroport powstaje, czy jest uchwała, ale tylko jest uchwała, czy to jest budowane, czy nie? Czy...
Znaczy myśmy przygotowali w portach pewne obszary, które nadają się pod rozbudowę w zakresie agroportu. Zostało wybrane przez Ministerstwo Rolnictwa nabrzeże w porcie północnym gdańskim. To zostało zapisane i my jesteśmy gotowi w zakresie inwestycyjnym rozpocząć już budowę infrastruktury. No, to wszystko znajduje się teraz w gestii Ministerstwa Rolnictwa.
Tych portów zdolnych do tego, żeby przeładować zboże w Polsce jest ile? 4?
Czy my mówimy o portach Skarbu Państwa, ale one de facto mają największy potencjał, bo największe jednostki mogą wchodzić. No dzisiaj trwa ogromna dyskusja na temat portów Kołobrzegu. Widzimy to szaleństwo w tym zakresie. No, oczywiście wszystkie porty mogą wywozić zboże, no ale żeby wszedł 30-tysięcznik, czy nie wiem, nawet 15-tysięcznik, no to tylko może się odbywać w portach Skarbu Państwa, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście, natomiast te mniejsze porty nie mogą obsługiwać takich jednostek. Natomiast z naszej strony nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby obsługiwały.
Donald Tusk, pan zna takiego polityka?
No, ostatnio słyszymy o nim dość dużo.
Jeździ po Polsce,
znowu.
Po Polsce i przekonuje o tym, żeby głosować na Platformę Obywatelską. Obliczył, powiedział, 66 tysięcy wagonów ze zbożem z Ukrainy wjechało do Polski. To tyle, gdyby je postawić jeden za drugim, to było od Przemyśla do Świnoujścia, a może byłoby jeszcze więcej, można było zrobić zdjęcie z Księżyca. Powiedział, i tylu wagonów Prawo i Sprawiedliwość nie zauważyło.
Znaczy to już w słynnym bodajże 40-latku było jak stąd do Raciborza, bo tam może ma szwagra Donald Tusk, nie wiem, w Przemyślu. W każdym bądź razie sytuacja związana z Ukrainą i z ustanowieniem korytarzy transportowych wynikających po prostu z zamknięcia Odessy była jednoznaczna. Ja też nie chcę się wypowiadać tutaj na temat związany przede wszystkim z handlem zbożem, bo to jest rynek dość trudny, dość ograniczony. Zresztą, jeśli chodzi o cały obszar humanitarny, z którym mieliśmy do czynienia przecież parę miesięcy temu, konieczności ustanowienia, to wszystko wiąże się na obecną sytuację, która powstała. Ona nie jest taka dramatyczna, bo jak już wskazaliśmy, naprawdę te ilości z Ukrainy nie stanowią tak dużych problemów, jeśli chodzi o wyekspediowanie tego dalej. Myślę, że większy problem jest ze skupem tego zboża przede wszystkim i sprzedażą w zagranicę, znaczy w eksport tego, znalezieniem odbiorcy na niego.
Ale czy pan minister wie, jaka jest sytuacja teraz w portach? Czy to zboże wypływa, jest eksportowane z Polski, czy jest popyt na to zboże, które zostało zgromadzone w Polsce?
Czy jest to określone przede wszystkim i funkcjonuje w oparciu o giełdę zbożową międzynarodową. I ta giełda rządzi się swoimi prawami. Tutaj, jeśli chodzi o tak zwanych traderów, którzy realizują swoje kontrakty. Oni mają podpisane umowy z operatorami w portach. Te wywozy odbywają się na bieżąco. Tak jak oni zakontraktują, tak się odbywa w eksport tego zboża. Natomiast no, my jesteśmy odpowiedzialni za infrastrukturę i tą infrastrukturę, jeśli trzeba będzie rozbudować, jesteśmy gotowi to zrobić. Zresztą przede wszystkim, jeśli chodzi o dodatkowe magazyny i tutaj przyjmujemy specjalne rozwiązania, tak żeby można było budować magazyny czasowego składowania, bo to jest najistotniejsze w tym wypadku. Natomiast cały handel jest utrzymywany w rękach jak gdyby już pozapaństwowych. W związku z tym tu oddziaływanie nasze jest ograniczone.
Ale ta infrastruktura chyba musi być poszerzona, zwiększona, dlatego że i przepustowość polskich portów, dlatego że my jesteśmy wielkimi stronnikami przyłączenia do Unii Europejskiej Ukrainy. Kiedy przyłączymy Ukrainę do Unii Europejskiej, to ten eksport i ten przepływ towarów z Ukrainy będzie wolnym przepływem i nie będzie można blokować polskiej granicy.
Znaczy, oczywiście, że tak. Proszę zwrócić uwagę, że ta sytuacja jest zupełnie nowym rozwiązaniem, zresztą nieustabilizowanym jeszcze, bo strona ukraińska nie zdecydowała się na ten kierunek bałtycki jednoznacznie, że faktycznie większość tych towarów będzie płynęła przez nasze porty, a to wiąże się z umowami długoterminowymi i to wiąże się z inwestycjami wtedy, bo jeśli pobudujemy silosy na nie wiem, kilka milionów ton zboża i okaże się, że jednak ten kanał nie będzie przez nich preferowany, no, zupełnie bez sensu inwestycje, więc to jest najistotniejsze. Zawiązanie trwałych, długoterminowych umów, które pozwolą na inwestycje i faktycznie stworzenie tego hubu wolności tutaj w naszych portach, a my jesteśmy już do tego przygotowani.
A teraz nie wiemy, w końcu wojna na Ukrainie trwa i nie wiadomo, czym się skończy.
Ja myślę, że nie skończy się szybko. Zresztą sytuacja pokazuje, że to jest konflikt znacznie poważniejszy i dłuższy. To też wiąże się z pewnymi już decyzjami, które muszą powstać po stronie ukraińskiej i myślę, że te oferty, które my kierujemy do nich, przede wszystkim właśnie stworzenia tych korytarzy bezpiecznych, no, powinny zostać w końcu zaakceptowane.
Czy są takie rozmowy z politykami Ukrainy na temat jakiejś budowy infrastruktury, która pozwoli połączyć, nie wiem, kolej między polską i ukraińską, która pozwoli na nowe otwarcie w stosunkach polsko-ukraińskich?
Czy my mamy szeroki tor do Sławkowa i Polska jest przygotowana na takie połączenie z linią szerokotorową. Ale dzisiaj pod kątem infrastrukturalnym większych problemów nie ma z przebudowaniem, dostosowaniem przede wszystkim tych terminali granicznych, bo to będzie kluczowe. Natomiast tu muszą być, jak jeszcze raz mówię, te umowy międzynarodowe, które pozwolą na rozpoczęcie inwestycji i przystosowanie tego wszystkiego, bo na dzień dzisiejszy to się odbywa w sposób spotowy, co nie pozwala na pełne zaangażowanie się przede wszystkim tej strony biznesowej, prywatnej, bo chociaż są deklaracje, to jednak za tym wszystkim muszą iść pewne zobowiązania, środki, po prostu pieniądze. Jeśli tak się nie stanie, to myślę, do tego czasu nic poważnego się nie rozpocznie.
Jeśli chodzi o zboże, no to pierwsza Rzeczpospolita to jest właśnie przez port w Gdańsku płynęło całe zboże, które było zbierane teraz na obecnych terenach Ukrainy. I były drogi rzeczne.
No tak, przede wszystkim innego transportu nie było, tylko nie było. Śródlądowy. Natomiast patrząc historycznie, powiedzmy na ostatnie dwudziestolecie, to Polska nie była tak znaczącym eksporterem zboża. W ogóle nie byliśmy eksporterem. W zasadzie ta konsumpcja była realizowana tutaj przez nas. Na więcej towarów wpływało do naszych portów w zakresie przede wszystkim soja, nie mówiąc o innych produktach. Teraz to się wszystko zmienia w drugą stronę. Zresztą historycznie, proszę zwrócić uwagę na dziesięciolecia, myśmy wykonali skok 140% w zakresie przeładunku w portach. Jeszcze niedawno to było 60 milionów, dzisiaj jest 133 miliony i już widzimy, że znowu pokonujemy ten rekord, bo pierwsze miesiące we wszystkich portach wskazują na wzrost przeładunku, więc to się wszystko zmienia w zakresie właśnie Europy Środkowo-Wschodniej. Bardzo dobrze, bo to jest bezwzględnie moment, w którym musimy wykorzystać pod kątem inwestycji. Z tego względu te wszystkie inwestycje, które realizujemy w polskich portach i tak kontrowersyjne z drugiej strony dla naszych sąsiadów.
W zeszłym roku, pod koniec roku dużo mówiło się na temat tego, że zabraknie w Polsce węgla. Wtedy był alarm węglowy. Tutaj pan minister świadczył o tym, że uda się ten cały węgiel przywieźć do Polski. Udało się przywieźć ten węgiel. Ale czy udało się go wywieźć z portów? Czy w portach polskich możemy zobaczyć hałdy czy czarnego złota, czy też nie?
Znaczy to nie była operacja jednej zimy. To już się dzieje i taki stan będziemy widzieć przez długie lata. No tak długo, jak ta sytuacja międzynarodowa będzie funkcjonowała. Dzisiaj ten korytarz węglowy jest już stabilny. Kontrakty są długoterminowe. W związku z tym ten węgiel cały czas pojawia się w porcie i jest wywożony. Wszystko odbywa się już w zakresie tak zwanych łańcuchów transportowych. Myślę, że to z tym poradziliśmy sobie z tym zadaniem. A chcę przypomnieć, że niejaki Donald Tusk wieścił wtedy ogromną katastrofę i to, że nie poradzimy sobie z niczym. Tak samo jak dzisiaj mówi o zbożu. Zresztą do tej jego niewiarygodności chyba wszyscy żeśmy się już przyzwyczaili.
Ma niebieską teczkę. Ostatnio pokazał, widział pan minister.
Tak za bardzo to nie śledzę w związku z innymi problemami tego, co wyczynia Donald Tusk, no ale...
To w związku z innymi problemami problem Odry, czy się powtórzy, czy nie?
Oczywiście sytuacja jest na tyle skomplikowana, że my zakładamy, że jeżeli będzie niżówka, powtórzą się te warunki hydrometeorologiczne przede wszystkim, a więc była bardzo wysoka temperatura, bardzo niski stan wody, to nie jest wykluczone, że może dojść do podobnej sytuacji. Może nie podobnej, nie w takiej skali to śnięcie będzie będzie. Natomiast myśmy przygotowali na tą okoliczność specjalną ustawę. Oczywiście ustawa nie załatwia sprawy, ale ona daje nam ogromne możliwości pod kątem zarządzania zrzutami ścieków, ale bezwzględnie wskazuje i przyspiesza konieczność inwestycji w tym zakresie, bo myśmy określili, że w dorzeczu Odry trzeba dla samorządów wybudować około 3000 kanalizacji, zmodernizować blisko 60 oczyszczalni ścieków, przygotować całą infrastrukturę podczyszczeniową, czyli cały obszar retencji tej wstępnego podczyszczenia, więc to jest ogromny problem związany z całym procesem wodno-ściekowym. Oczywiście pewien element stanowi tego zrzuty wody, wód pokopalnianych, ale w świetle całego ładunku ściekowego to jest tylko 11%. Natomiast inwestycje, bezwzględnie podnoszenie stanu wody, retencja i zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, no to są główne nasze cele.
Jak pan minister widzi w studiu, zapełniło się. Łukasz Jankowski postanowił pomóc starszemu koledze w wywiadzie. Łukasz, dzień dobry.
Mało mamy czasu, ale jedno pytanie chyba nie padło. O port w Elblągu, panie ministrze. Jak tam negocjacje z samorządem elbląskim, kiedy droga wodna w całości będzie udrożniona? Bo jak na razie jest kanał, ale do portu wpłynąć nie można.
To dla nas jest oczywiste, że nie można wpłynąć, bo sami mówiliśmy, że nie wpłyniemy do portu do końca tego, do jesieni tego roku, ponieważ wtedy ma być zakończona inwestycja. Jeszcze nie mamy oznakowanego toru podejściowego nawet na tą mniejszą głębokość, ponieważ cały czas tam stoją pogłębiarki, barki, pracują przede wszystkim na torze przez Zalew Wiślany i na rzece Elbląg. Myślę, że w przeciągu miesiąca, kiedy już będziemy mieli skończony most w Nowakowej, wtedy otworzymy na tą mniejszą głębokość, natomiast cała reszta ma skończyć się jesienią. Drugą stroną, oczywiście tutaj nie wchodzimy nikomu w drogę w zakresie portu i nie mamy jakichś ambicji, nie wiem, wywłaszczania, ale i to w ogóle nie ma tutaj takiego tematu. Natomiast chcemy wesprzeć prezydenta Wróblewskiego w inwestycjach w tym zakresie. Mamy przygotowane 100 milionów. Jest to port miejski. To nie jest port państwowy, to jest miejski. Włodarzem jest
miasto.
Czyli
dacie 100 milionów i tyle.
Będzie 100 milionów będzie...
Za udziały, jak to będzie?
A to już zupełnie inna sprawa, bo myśmy wysunęli propozycję przystąpienia do negocjacji i tutaj jest zdecydowane weto w tym zakresie.
No czyli więc... jesień tego roku port w Elblągu będzie zrobiony, cały szlak wodny, śluza, kanał, Zalew Wiślany, kanał do Elbląga będzie gotowy.
Tak. W 100% będzie gotowy dojście do Elbląga. To, co myśmy założyli, środki zostały przygotowane, to wykonamy.
Do Elbląga, a port?
A portem będziemy negocjować w zakresie...
Czyli będzie ślad, będzie tor wodny, ale port będzie nieprzygotowany. No to bez sensu.
Ale to proszę nie mnie pytać. Proszę zapytać prezydenta Wróblewskiego, jaka jest jego koncepcja
dalsza. A taki jest sens robienia szlaku wodnego, skoro port będzie nieprzygotowany?
Ale rzeczywiście ogromna jest. Przecież my przygotowujemy alternatywne rozwiązania w tym zakresie.
Jakie?
No jeżeli port, terminale zewnętrzne na Zalewie Wiślanym. I to jest
to nie dla złapanie nas oczywiste... się prawą ręką za lewe ucho?
Ale przez kogo?
Przez pana ministra i przez samorząd, przez wszystkich, że jest taka sytuacja, że robimy tor wodny, a port będzie niegotowy, trzeba robić dodatkowe porty zewnętrzne.
Jeszcze raz powtarzam, port nie należy do państwa, należy do prezydenta, który nie za bardzo chce go rozwijać.
A jeszcze samorząd, są po drodze wybory prezydenckie.
Ale mam nadzieję, że te pytania pan redaktor zada także w Elblągu, nie tylko mnie, żebym tłumaczył się za rzeczy, które po prostu nie należą do nas.
Łukasz Jankowski, jak tylko zrobi prawo jazdy, natychmiast ruszy do Elbląga. Z najwyższą uwagą pana ministra słuchała Małgosia Klesz. Za chwilę wiadomości. Powiedzmy jeszcze jedno, że tunel pod Świną też zostanie niedługo otwarty. To za chwilę.
No, myślę, że w przeciągu miesiąca, półtorej. Na pewno przed wakacjami.
I lotnisko w Elblągu. Tak, Małgosiu. A teraz czas na wiadomości. Jest godzina 8:04.